7:30 poranek wnet w Warszawie, w Krakowie, a właśnie informacja dla nas wszystkich, też sympatyczna. Za chwilę we Wrocławiu, Szczecinie i w Białymstoku, a wczoraj Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji przyznała Radiu Wnet koncesję na kolejne miasta: Łódź, Bydgoszcz i Kielce. Zdaje się, już przestaje te wszystkie miasta spamiętywać tyle tego dobrodziejstwa, że już zabraknie nam czasu, aby wszystkie częstotliwości przekazywać. No dobrze, tyle informacji. Teraz polityka. Marcin Horała, poseł Prawa i Sprawiedliwości, wiceminister infrastruktury, pełnomocnik rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego. Dzień dobry.
Dzień dobry, wszystko się zgadza.
Strasznie długi ma pan minister tytuł. Doszedł nowy, jeszcze kilka mógłbym wymyśleć, ale jeden przychodzi mi na myśl, że sam pan minister wczoraj go zastosował: dostarczyciel nowoczesnej mobilności.
Tak, chociaż zastosowałem go nie wczoraj, tylko na kongresie rozwoju kolei, kongresie przyszłości kolei. To jest taka pewna zmiana tego, jak patrzymy na infrastrukturę, na inwestycje w infrastrukturę transportową, bo faktycznie myślę, że długo mieliśmy taki nastawienie, powiedzmy, chciało mi się powiedzieć mindset, tu przepraszam, nie będziemy anglicyzmów rozpowszechniać zbyt szeroko, takie nastawienie, że oto infrastruktura polega na budowaniu dróg, prawda, linii kolejowych, czy remontowaniu,
a to nie o to chodzi. Pieniędzy. Ja przez całe moje dorosłe życie słyszałem, ile wydano pieniędzy na jakiś projekt jako sukces. Budowano drogę i wydano 8 milionów złotych, albo miliardów złotych, no, jeszcze fajnie.
Raczej miliardów, jeżeli chodzi o drogę.
Takie zależy od odcinek.
No właśnie, no tak, no ale a to zawsze ciśnie się pytanie, a co mamy w zamian, tak? To jakby każdy żonaty mężczyzna, czy w trwałym związku wie, że właściwie można wydać dowolną ilość pieniędzy, no ale pytanie jest, co otrzymujemy w zamian. No i tu jakby, żeby popatrzeć na infrastrukturę transportową od drugiej strony, czyli od potrzeb obywatela.
Nie wiem, obywateli, co pan minister miał na myśli.
Ja sam nie wiem, ale to o porannej porze człowiek tak czasem plecie. Żeby popatrzeć na stronę tą potrzeb obywateli, jaka jest ich potrzeba transportowa, potrzeba mobilności, i co my w związku z tym jako państwo chcemy im dostarczyć, zagwarantować? Bo tak to, no to jesteśmy, zwłaszcza w Polsce, grzęźniemy w pewnych takich historycznych schematach. No gdzieś linia kolejowa powstała, bo w czasie I wojny światowej Niemcy potrzebowali dowieźć amunicję na front. I my od tej pory w tym śladzie już potem tam remontujemy, budujemy, rozwijamy. A może z perspektywy naszych potrzeb transportowych, układu komunikacyjnego, gdzieś lepiej byłoby wybudować nową gdzieś kawałek dalej.
Na poranne kłopoty mamy lekarstwo, to kawa z mlekiem, która właśnie studia Radia Wnet zawitała. No dobrze, panie ministrze, to pieniądze na bok, do nich jeszcze wrócimy. Idea Centralnego Portu Komunikacyjnego, jak się ma w rządzie, bo były pewne wątpliwości, kiedy ja porównywałem pierwsze i drugie exposé premiera Mateusza Morawieckiego, to w pierwszym był cały akapit o Centralnym Porcie Komunikacyjnym, to miała być Nowa Gdynia, tym bardziej temat bliski dla pana ministra, jako osoby pochodzącej z Pomorza, właśnie z Gdyni. W drugim exposé raptem jedna wzmianka i to między innymi inwestycjami. Jak jest siła polityczna projektu obecnie?
To i tu jednoznaczne są deklaracje i premiera, i innych osób, że jest to projekt jak najbardziej priorytetowy. Podczas Kongresu Rozwoju Kolei pan premier powiedział, że CPK to jest serce strategii odpowiedzialnego rozwoju. To jest rdzeń strategii odpowiedzialnego rozwoju, bo tutaj jak w soczewce łączy się tych kilka aspektów, które są dla nas ważne, bo to zarówno jest ten aspekt właśnie społeczny, likwidacji wykluczeń transportowych, tego, żeby generalnie rzecz biorąc te różne rzeczy w Polsce, które mamy w sferze publicznej, udostępniamy obywatelom. Służba zdrowia, jaka by ona nie była, jakaś jest, kultura, oświata, że to niby jest dla wszystkich, ale okazuje się, że jednak nie dla wszystkich, bo znacząca część Polaków po prostu nie dojedzie, nie dotrze, ma za daleko, nie ma komunikacji. Więc to, że niby pewne rzeczy w Polsce mamy na określonym poziomie, to jest fikcja, bo dla znaczącej części Polaków ich nie mamy albo na gorszym poziomie przez brak skomunikowania. Ale to też aspekt gospodarczy, rozwoju gospodarczego. To patrząc od strony takiej utylitarnej, to są potężne zasoby, które nie są optymalnie podłączone do krwiobiegu gospodarczego kraju. Jak je podłączymy, to mamy dodatkowy dopalacz do wzrostu gospodarczego i też wymiar geopolityczny, ale to już redaktor, widzę, się już tak zbliża do zadania pytania.
Zbliżam się już coraz bardziej zdeterminowany, żeby to pytanie zadać.
A nie łatwo jest.
A nie jest to proste, przy panu ministrze, to wszyscy wiemy, no bo jest pytanie, jak to zrobić? Przez 30 lat myśmy w ogóle w kolej nie inwestowali, kiedy obecny rząd ruszył z projektami kolejowymi, czy starał się ruszyć, czy okazało, że one idą ślamazarnie, że pieniądze chociażby unijne są znacznie gorzej wydawane niż przy drogach takich kołowych dla samochodzików.
Oczywiście są tu problemy, to nie ma co ukrywać, że problemów nie ma. A nadal głównie modernizujemy. Jesteśmy przed tym, rozpoczynamy teraz w ramach CPK duży projekt budowy nowych linii kolejowych. Choć czasem to już do tego dojrzeliśmy, wybudować jest łatwiej niż remontować. Zwłaszcza pod ruchem, w trakcie, nie zamykając połączenia na amen, na przykład 2 czy 3 lata.
Jak to ma miejsce do Poznania?
No ale tu nie ma cudów. Jeżeli przez 20 parę lat linie kolejowe tylko i wyłącznie zamykano, zamknięto 5 do 7 tysięcy, w zależności od tego, czy liczymy takie, po których tylko nie jeżdżą pociągi, ale jeszcze są w dobrym stanie technicznym i takie 5 do 7 tysięcy kilometrów linii zlikwidowano. W związku z czym na przykład firmy specjalizujące się w budowie torów, albo nawet w remontach, ale zwłaszcza w budowie torów, no jak miały się utrzymać? No nie utrzymały się, znikły, zbankrutowały, zostały sprzedane, nie mają sprzętu, nie mają ludzi wykształconych. Odbudowujemy ten potencjał, budując ten portfel zamówień. Krajowy Program Kolejowy obecnie to jest, o ile dobrze pamiętam, ponad 70 miliardów w tej perspektywie, a w następnej wyjdziemy z projektami CPK-owskimi. No i na tym też między innymi musimy ten potencjał odbudowywać.
No właśnie, bo Centralny Port Komunikacyjny to nie tylko lotnisko, ba, to lotnisko wydaje się być w zasadzie drugorzędne w tym wszystkim, bo kiedy patrzy się na sam projekt chociażby modernizacji linii kolejowych, on jest i droższy i będzie więcej kosztował i chyba więcej pracy i czasu wymaga, bo to jest kilkanaście nowych, całkiem nowych albo gruntownie zmodernizowanych linii kolejowych i na wschód i na zachód Polski.
Tak, to Centralny Port Komunikacyjny to można powiedzieć nawet bardziej prawie, że jest projekt kolejowy niż lotniczy. Lotnisko jest oczywiście sercem, jest tym punktem, który dodajemy w tym punkcie centralnym komunikacyjnie Polski, który jest bliski, choć nie tożsamy z centrum geograficznym, czyli teren gdzieś między Łodzią a Warszawą, blisko skrzyżowania autostrady A1, A2, i w przyszłości autostradowej obwodnicy Warszawy.
Ja się muszę tutaj zatrzymać, bo wydawało nam się wszystkim, przynajmniej mi, małemu Żuczkowi, że to już jest gmina Baranów, że to już zapadło.
Tak, nie, no to mówię...
Tak, to już...
Tak, zapadło. Znaczy mamy w tej chwili wyodrębniony taki duży teren, na którym znajdzie się cały węzeł komunikacyjny. Jest jeszcze kwestią do decyzji, w którym konkretnie miejscu będzie akurat lotnisko, a w którym będzie węzeł kolejowy, a w którym będzie droga. No ale teraz, jeżeli spojrzymy na to w skali makro, na całą mapę, tak, to gdzieś między, w obszarze między Łodzią a Warszawą, blisko skrzyżowania autostrad, blisko autostrad, przyszłej autostradowej obwodnicy Warszawy, blisko obecnego końca centralnej magistrali kolejowej, którą oczywiście trzeba pociągnąć i dociągnąć na północ, do Trójmiasta, no to jest ten punkt, gdzie siłą rzeczy będzie serce komunikacyjne Polski. Czy by tam było lotnisko, czy nie, ale oczywiście lotnisko stanowi tutaj istotne dopełnienie, uzupełnienie i z tego punktu, od tego serca, naczynia krwionośne, arterie rozchodzące się do wszystkich części kraju.
To jest zmiana całego systemu. Kiedy obecnie patrzymy na naszą mapę transportową, to jest to raczej mapa tranzytowa i to raczej zachód-wschód czy północ-południe.
I do tego jest jeszcze słynne w internecie hasło widać zabory, ale widać, znaczy do niedawna jeszcze było widać wyraźnie gęstszą siatkę połączeń kolejowych w dawnym zaborze pruskim i na ziemiach odzyskanych, którą dzięki 25 latom likwidacji linii kolejowych udało się przerzedzić tak, że już w miarę odpowiada temu, co w Galicji w kongresówce dawnej. Na wielu liniach w Polsce wydawałoby się dosyć oczywistych, czyli na przykład dojazd z Warszawy na Pomorze Środkowe, na przykład na wakacje nad morze. Okazuje się, że jest zaskakująco trudno dojechać, że tak kreską po mapie jest, wydaje się, całkiem blisko, a potem jak się jedzie, to są wielogodzinne epopeje i podróże z przygodami, bo brakuje nam tych połączeń, bo nasz system transportowy to jest taki garnitur uszyty na innego człowieka, który no, w miarę tam można nosić, ale tu za krótki, tu za długi, tu pije, a my chcemy uszyć taki garnitur na miarę.
No to szyjmy garnitur na miarę. Ta miara to jest na przykład 3,5 godziny ze Szczecina do CPK. To jest ten najdalszy punkt. To będzie najdłuższa czasowo droga z miasta wojewódzkiego do...
Geografii nie oszukamy tutaj.
Tak jest. Obecnie jak...
Choć to znacznie szybciej niż obecnie.
No właśnie, bo sprawdziłem, jak ktoś ma dużo szczęścia, to dojedzie z Warszawy do Szczecina w 7 godzin z hakiem.
No to są te takie ogromne korzyści, bo znów, jeżeli modernizujemy po śladzie istniejącą linię kolejową, no to, no tu mówię, nie da się oszukać, tak? Stacje są, jakie są. Łuki nawet torów, tak? Powodujące, że pociąg musi zwolnić po prostu, bo wypadnie z torów. Są, jakie są. To są duże roboty ziemne, żeby te łuki prostować. I tu się dużo nie uzyska. Tu można urwać 5 minut, 7 minut, a w nowym śladzie, projektując od razu pod kolej dużych prędkości, idea jest taka, że 250 na starcie, a geometria torów pozwalająca na 350, gdybyśmy w przyszłości chcieli taką prędkość podwyższyć, no to mamy te takie duże korzyści liczone w godzinach.
To się tylko terminarz tego wszystkiego, bo to brzmi cudownie. Wielkie lotnisko, nowoczesne połączenia z Krakowa do CPK w mniej niż 2 godziny, godzinę 40, tam godzinę 30. Z Gdyni do CPK też mniej niż 2 godziny. Mamy jechać tam około 2 godzin. Tylko kiedy to się zacznie? Kiedy ta cudowna przyszłość nowoczesnej mobilności nas zastanie?
Oczywiście każdy, kto miał coś wspólnego w Polsce z inwestycjami, to wie, że czasem budowa kawałka...
To nie wierzy państwu.
Kawałka drogi gminnej potrafi się przeciągnąć znacząco. Oczywiście nie jestem w stanie teraz przewidzieć, czy na przykład w którymś z setek przetargów kto się tam odwoła, na ile skutecznie i na ile to będzie rozpatrywane długo. Ale to, co jest naszym celem, to, do którego dążymy, to jest wbicie łopaty, takie pierwszej łopaty, czyli początek prac budowlanych, takich realnych, terenowych, fizycznych, czy jakby powiedział dr Bartosiak, często tu goszczący, kinetycznych, pod koniec roku 2023, a pierwszy lot samolotu z lotniska w roku pod koniec roku 2027.
A te wszystkie drogi, te wszystkie, okej, bo ta Piasta będzie 2027.
A szprychy kiedy,
no panie Kołodzieju?
Jest parę inwestycji takich na dzień zero, tak? Czyli na przykład kolej dużych prędkości Warszawa-CPK Łódź, trzeci pas autostrady Warszawa-Łódź, oczywiście węzeł i dojazd już bezpośrednio do samego CPK. A potem po kolei, w kolejnych latach powinny być dosyć szybko oddawane, także powiedzmy około roku 2030, 32, 3 ten system już był taki w miarę kompletny. Może do 35 już jakieś tam ostatnie odcinki, ostatnie punkty na tej mapie, tak żeby 35 to już taki
to ja się
cały system gotowy.
Wnukami umawiam na przejazd trasą nowoczesnych linii. Pieniądze, do nich mieliśmy wrócić. Mamy informację z wczoraj, ale dobrze pamiętam, że z instrumentu łącząc Europa, instrumentu finansowego Komisji Europejskiej, będzie współfinansowane studium wykonalności, czy projektowe studium dla połączenia, dla modernizacji trasy na szybką prędkość między Polską a Czechami. Europa się bardziej zaangażuje, czy mniej zaangażuje? Jak to wygląda?
Jeżeli mogę sobie pozwolić na małą
proszę konektować,
uwagę,
proszę.
Uwagę off topic, że tak powiem, no znów te anglicyzmy. Poza tematem, to muszę przyznać, że nie do końca wygrana potyczka pana redaktora ze słowem łącząc z rana. Aha. Cieszy mnie, że nie tylko ja tutaj mam te problemy powodowane wczesną porą.
Bardzo dziękuję.
Natomiast wracając do tematu...
Zaraz się odwdzięczę, spokojnie. No,
znamy się nie od dziś, jestem przekonany, że to tylko kwestia czasu. Natomiast wracając do tematu, tak, to prawda, Europa tutaj się angażuje, to jest pierwszy taki realny pozyskany przez spółkę. Jako beneficjentem jest spółka CPK na zaprojektowanie, oczywiście potem budowę odcinka linii kolejowej, która połączy Katowice z Ostrawą, transgraniczna linia, to z tego instrumentu CEF-owskiego tak zwanego właśnie łącząc Europę, to warto zwrócić uwagę, to jest instrument, który jest bardzo konkurencyjny, gdzie nie ma koszyków narodowych, gdzie decyduje bezpośrednio Komisja Europejska, więc tutaj jako wygrywamy konkurencję z różnymi innymi projektami w skali całej Europy, to bardzo dobrze i bardzo mnie cieszy, że spółka CPK, która dopiero się przecież rozkręca, rekrutuje ludzi, buduje ten swój potencjał, już ma kompetencję zbudowaną na tyle, że jest w stanie takie pieniądze pozyskiwać. Natomiast jeżeli tak mówię, samo lotnisko, to będzie dochodowy biznes i to założenie jest takie, że to sfinansujemy w całości albo w przytłaczającej większości rynkowo, po prostu z rynku pieniędzmi.
Bo Unia Europejska nawet w instrumencie łącząc Europa tego nie sfinansuje.
Nie sfinansuje w nowych
nawet
perspektywach.
Eurocenta nie dołoży.
Czy po niekorzystnych doświadczeniach z infrastrukturą lotniskową, której generalnie również ze środków unijnych nabudowano w Europie nie zawsze w sposób sensowny, teraz raczej, a nawet może nie raczej, tylko w ogóle mechanizmów dofinansowania lotnisk, budowy lotnisk nie będzie, ale to sfinansujemy rynkowo, a drogi i koleje to oczywiście inwestycja budżetowa. No, Krajowy Program Kolejowy w tej perspektywie to jest 70 parę miliardów. W kolejnej też taki będzie, z tego będziemy budować nowe linie kolejowe.
No to skoro nie Bruksela, to może Tokio. Był pan minister razem z panem premierem na wizycie w Japonii, no i tam jakieś decyzje może nie zapadły, ale pomysły, inspiracje się pojawiły.
Tak, no bo w ogóle jesteśmy teraz najbliższy taki wybór i taka decyzja to jest wybór doradcy strategicznego, który pozwoli nam, pomoże, wspólnie przygotujemy masterplan lotniska i węzła komunikacyjnego. Jednym z najbardziej zaawansowanych, potencjalnych jeszcze, bo ten dialog konkurencyjny trwa, jest operator lotniska Narita w Tokio, więc on wnosi know-how. Natomiast oczywiście no, on też ma swoje instytucje finansujące, banki japońskie, które z nim współpracują, które oczywiście są bardzo chętne. Tu muszę przyznać, że akurat pieniądze na ten moment wydaje mi się nie będą takim wielkim problemem. Taka duża, wielomiliardowa, dochodowa inwestycja zabezpieczona na twardej infrastrukturze to jest łakomy kąsek dla inwestorów i branżowych, i kapitałowych.
Marcin Horała, wiceminister infrastruktury, pełnomocnik rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego jest w Poranku Wnet. Jeszcze ostatni temat z CPK związany, czyli te działki. Omówmy sobie, ich wartość już szybuje, pięciokrotność, sześciokrotność.
Nie przesadzajmy.
Nie ma aż tak, że ludzie podbijają ceny, kiedy wiedzą, że zamiast pola będzie wielkie lotnisko tuż obok?
Powiem tak, no śledzimy te ruchy własnościowe na nieruchomościach, bo one są publicznie dostępne w księgach wieczystych i staramy się tu zabezpieczyć przed jakimiś ruchami spekulacyjnymi. Raczej powiedziałbym, że na tym terenie przewidzianym potencjalnie do wykupu ruch, obrót nieruchomościami zamarł i każdy tak trochę czeka, co będzie, jeszcze czeka, żeby właśnie te ceny wzrosły. Chcemy tutaj zaproponować, muszę powiedzieć, jakby tu cały czas mówię o pewnym wariancie, o pewnej możliwości, no to nie jest, chcę być dobrze zrozumiany, bo też wielu mówi, że czemu jeszcze nie zaproponowano terminarza i zasad wykupu gruntów. Otóż dlatego, że go nie mamy, że nad nim pracujemy. Jak już go będziemy mieli, to wtedy od razu go publicznie przedstawimy, naszą propozycję. Potem oczywiście rząd, parlament musi to przyjmować w nowelizacji ustawy.
Właścicielem ziemi będzie spółka.
Tak. Chcemy albo Skarb Państwa. To jest właśnie jedna z rzeczy do rozstrzygnięcia, ale Skarb Państwa potem może, znaczy może wykupić Skarb Państwa i wnieść do spółki, podwyższając jej kapitał, wnosząc aportem te grunty, albo od razu kupić spółka, a dostać na to pieniądze, ponieważ chcemy wykupić szeroko, szerzej niż tylko sam no, dokładnie miejsce. W tej normalnej, takiej klasycznej dla inwestycji procedurze dopiero po uzyskaniu bardzo konkretnej lokalizacji, rozpoczęciu już konkretnego procesu inwestycyjnego można wykupywać lub wywłaszczać. Czego zawsze chcielibyśmy uniknąć, tylko oczywiście no pewnie do końca zupełnie uniknąć się nie da, no bo jak ktoś się strasznie uprze, no to...
Specustawa daje możliwości wywłaszczenia.
Tak, natomiast ja bym wolał, żeby to wszystko odbywało się na zasadach dobrowolnych, żebyśmy też z dużym wyprzedzeniem wykupili, my z naszej strony zabezpieczyli sobie ten grunt, wiedzieli, że już go mamy, że już tam nie będzie ruchów spekulacyjnych, że tam nie będzie stron w postępowaniach administracyjnych, którzy być może będą mnożyć zastrzeżenia, a mieszkańcy będą już wiedzieli, na czym stoją, będą mogli spokojnie z wyprzedzeniem na kilka lat do przodu sobie to życie zaplanować już w innym miejscu.
Konkret dla mieszkańców gminy Baranów.
W tym roku na pewno ta specustawa będzie i te zasady przedstawimy i chcielibyśmy nawet już zacząć być może przed końcem roku móc pierwsze umowy podpisywać, ale naprawdę gwarantuję, że jak tylko tutaj będziemy mieli ostateczny model, bo jest to duża zmiana w polskim w ogóle systemie przygotowania gruntowego inwestycji, to go zaprezentujemy, zakomunikujemy, skonsultujemy z Radą Społeczną, tak żeby możliwie dla dużej liczby mieszkańców to była sytuacja win-win, gdzie mieli poczucie, że oni też skorzystali na tym, że ta inwestycja jest. Zresztą gmina Baranów będzie jedną z najbogatszych gmin w Polsce niedługo, tak? Więc ona, Wiskitki, ta okolice najbardziej skorzystają na CPK tak bezpośrednio.
Prawie jak ta gmina, gdzie jest zarząd, gdzie oficjalnie mieści się chociażby elektrownia Bełchatów. Tam
chociażby, to jest bardzo dobry przykład, czy niektóre gminy Zagłębia Miedziowego.
Och, tam też się rzeczywiście pieniędzy nie ma kłopotu. Komisja Europejska to ostatni temat, jaki mam, bo tutaj mamy decyzję o dofinansowaniu projektu kolejowego, ale jak patrzymy na przekop Mierzei Wiślanej, to tam Komisja Europejska potrafi robić kłopoty, czy próbować robić kłopoty. Mamy informacje jeszcze nieoficjalne, że będzie skarga do TSUE. Chodzi o możliwość odwołania, o to, że specustawa nie daje możliwości na sądowe rozstrzyganie sporów. Jak to będzie przechodzić CPK? Czy pan się nie boi, że tutaj Komisja Europejska zacznie stać po stronie tych, którzy będą protestować?
Czy oczywiście jest ileś tam grup interesów w Europie, które wolałyby, żeby CPK nie powstało. No, taki ośrodek ciążenia komunikacyjnego, gospodarczego, że był na przykład no, przykładowo w Niemczech, no tak sobie strzelam.
No to się buduje.
Tytułem przykładu zupełnie. No wiadomo, że nie wiem, Lufthansa czy inne duże linie lotnicze niekoniecznie chcą, żeby lot tak się super rozwijał, im odbierał pasażerów, odbierał połączenia i tak dalej, i tak dalej. Więc oczywiście liczymy się z takim ryzykiem. To jest jedno z ryzyk tego projektu. Będziemy nim zarządzali. Ale z drugiej strony też na to zwracamy uwagę, że projekt CPK jako cały projekt idealnie wpisuje. To jest na przykład projekt niezwykle proekologiczny, bo to jest projekt przeniesienia krótkodystansowych lotów na kolej. Znacznie bardziej, mniej emisyjny, bardziej i wspierany jest cały w ogóle specjalny mechanizm finansowania dla rozbudowy połączeń kolejowych do hubów przesiadkowych lotniczych europejskich, bo to właśnie jest ten kierunek, który Komisja Europejska wskazuje. Postaramy się narracyjnie, ale tak się składa, że i nie tylko narracyjnie, ale faktycznie się w to wpisywać i mówić, to my właśnie jesteśmy prymusami, tak? To my tutaj super realizujemy. Teraz... A że przy okazji interes Polski, no to już tak się zbiegnie.
Nie ma interesu, który nie mógłby być zielony. Wszystko musi być zielone. Minister Marcin Horała, poseł Prawa i Sprawiedliwości, wiceminister infrastruktury, był gościem poranka. Dziękuję bardzo.
Ja bardzo dziękuję.
7:50 to teraz Edith Piaf, bo za chwilę pewnie trochę zniecierpliwiony, ale na antenę Radia Wnet dostanie się Piotr Wit prosto z Paryża. My mieliśmy Emmanuela Macrona w Warszawie, a my w Paryżu mamy Piotra Wita, który za chwilę na antenę zagości. Przy telefonie redaktor Piotr Wit.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Wyjaśnienie. Moi rodacy we Francji, którzy wybrali mnie wybitnym Polakiem, no tak się to nazywa, nałożyli na mnie zaszczytny obowiązek mówienia w ich imieniu, o ich interesach. Także odkładam teraz na bok sprawy międzynarodowe i pro domo sua. I na początek pytanie do pana, panie Łukaszu, za 30 milionów euro. Do kogo należy Dom Polskich Kombatantów w Paryżu?
Nie mam pojęcia i obejdę się smakiem. 30 milionów euro przejdzie mi właśnie, przechodzi mi koło nosa.
No więc właśnie, ale na pewno miałby pan ochotę odpowiedzieć, że do Polskich Kombatantów. No i pozornie miałby pan rację. Istotnie, pałac w eleganckiej 17. dzielnicy Paryża został zakupiony po wojnie w 1948 roku z przeznaczeniem dla, i tutaj zaglądam do odnośnego dokumentu, przeznaczeniem dla polskich kombatantów i ich rodzin. Pytanie o prawo własności nabrało nowej aktualności w ciągu ostatnich tygodni w związku z projektem sprzedaży pałacu. Kiedy chcemy kupić, zwracamy się do właściciela. No niestety nie wszyscy tak sądzą, zwłaszcza ci, którzy mają zamiar ten pałac obecnie sprzedać. Zamachy na własność publiczną, proszę państwa, nie ustają. Dorobek wielu pokoleń emigracji polskiej we Francji jest w niebezpieczeństwie. Po nieudanych próbach sprzedaży dwóch budynków Instytutu Polskiego przyszła teraz kolejna pałac Domu Kombatanta. Wspomniane pałacyki Instytutu Polskiego znajdują się pod jednym z najlepszych adresów Paryża, Jean Goujon. To jest na tyłach Avenue Montaigne, najdroższej ulicy Europy. Ulica Diora, Chanel, Nina Ricci, no, Louis Vuitton, najdroższa. Próbował je sprzedać w swoim czasie minister Sikorski przy współudziale Tomasza Orłowskiego, ówczesnego ambasadora Rzeczypospolitej we Francji. Polonia paryska uniemożliwiła transakcję. Robiliśmy manifestacje w tej sprawie, ale szkody zostały poczynione. Siedziba Instytutu jest wciąż zamknięta po 10 latach od tamtych wydarzeń. Obecnie Polonia paryska stoi wobec groźby pozbawienia jej historycznej siedziby Domu Kombatanta. Komu dom ma być sprzedany? Kto jest sprzedającym? W jakim celu? Kto weźmie pieniądze? Afera z powitą mgłą tajemnicy jest pełna niedomówień. Z dokumentów prawnych w posiadaniu pana Edmunda Blicharczyka można wyrobić sobie pewien obraz sytuacji. Pięciopiętrowy pałac przy ulicy Legendre w eleganckiej 17. dzielnicy Paryża został nabyty po wojnie na cele społeczne przez oficerów Armii Polskiej generała Andersa. Miał służyć byłym żołnierzom i oficerom Wojska Polskiego i ich rodzinom na emigracji zrzeszonym w Stowarzyszeniu Polskich Kombatantów. Miał służyć słowem prawie zachowania polskości na obczyźnie. Przeprowadzenie transakcji wymagało skomplikowanej konstrukcji prawnej. Prawo francuskie nie zezwalało wówczas cudzoziemcom na nabywanie nieruchomości. Oficerowie zmuszeni byli utworzyć fikcyjnego nabywcę, reprezentowanego przy akcie notarialnym przez 5 tak zwanych powierników. Jednocześnie, aby uniknąć nieporozumień na przyszłość, oficerowie zrzekli się na piśmie wszelkich praw majątkowych do kupowanej nieruchomości. Wśród tych 5 powierników był m.in. pułkownik Szymański, przyjaciel mego ojca. Przez 70 lat obiekt służył dobru publicznemu, podlegając zmiennym kolejom losu. Po odejściu na wieczną wartę ostatnich żołnierzy drugiego korpusu, pałac został uratowany od sprzedaży dzięki ofiarności Polonii Paryskiej, a przede wszystkim dzięki ówczesnemu rektorowi polskiej misji katolickiej, księdzu Stanisławowi Jerzowi. 10 lat temu został przeprowadzony kapitalny remont budynku kosztem 1 000 000 euro. Tymczasem wartość nieruchomości w Paryżu wzrosła astronomicznie, budząc niezdrowe apetyty. 2 znacznie mniejsze pałacyki są aktualnie proponowane na rynku nieruchomości. Jeden za 20, drugi za 30 milionów euro. 40-osobowy komitet społeczny, który zawiązaliśmy z inicjatywy kilkorga z nas, ludzi dobrej woli, stara się nie dopuścić do sprzedaży. Zostało ustalone, że obecni kandydaci na sprzedających działają nielegalnie. Podają się za powierników SPK, czyli Stowarzyszenia Polskich Kombatantów, ustanowionych na miejsce zmarłych. Działają więc bezprawnie i nielegalnie. Ewentualnych powierników mogłoby mianować tylko walne zgromadzenie Stowarzyszenia Polskich Kombatantów, nigdy nie zwołane. Jeden z tych automianowanych dawnych bojowników, najbardziej energicznie dotąd działający na rzecz sprzedaży, zresztą urodzony jak inni po wojnie, zdymisjonował. Widocznie pan Jan Kukuryka bardziej od innych spostrzegawczy zrozumiał beznadziejność tej akcji i przewidział negatywne skutki prawne dla jej autorów. Próba została przedsięwzięta po raz kolejny. Ilekroć pojawia się projekt sprzedaży domu kombatanta, zawsze w tle majaczy cień bibliotek Polonez, Biblioteki Polskiej. Ze smutkiem należy stwierdzić, że tym razem także dyrektor Bibliotek Polonez nalega na sprzedaż, motywując swoje stanowisko potrzebami materialnymi biblioteki. Wypowiedź pana profesora Piotra Zaleskiego zaskakuje z kilku powodów. Kiedy pod rządami prezydenta Kwaśniewskiego uradzono remont biblioteki, mówiono nam, że koszta poniesie Fundacja Zaleskich, czyli mówiąc wprost brat pana profesora. Wydało się to zupełnie naturalne. Majątek pana Romain Zaleskiego wówczas 15 miliardów euro. Forbes klasyfikował na 5. miejscu największych fortun francuskich. Po zakończeniu remontu pod kierownictwem pana Piotra i Bronisława Gieremka, wciąż pod rządami prezydenta Kwaśniewskiego, poinformowano nas, że państwo Zalescy ogromny koszt 28 milionów franków, równowartość obecnych 28 milionów euro. To było 20 lat temu prawie. Pokryli tylko w połowie, resztę spłacono poprzez skomplikowany montaż finansowy. To jest 30-procentowy udział Senatu Rzeczypospolitej, Stowarzyszenia Wspólnota Polska, Rady Regionu Ile-de-France, Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, następnie Francuskiego Ministerstwa Kultury i Komunikacji oraz Towarzystwa Historyczno-Literackiego. Właściwie brakowało tylko France Telecom, czyli późniejszej Orange. Obecnie pan Romain Zaleski zlikwidował interesy w Polsce, sprzedał bank Alior, przestaje płacić i Bibliotek Polonez odczuwa trudności materialne. Jego brat proponuje sprzedać Pałac Kombatantów i ich rodzin, żeby pieniądze dać bibliotece. Jak to rozsądnie skomentował ksiądz Infuat Jerzy, rozebrać Karola, żeby ubrać Ludwika. Polscy żołnierze, kupując pałac po wojnie, pragnęli stworzyć na obczyźnie ośrodek, w którym przetrwa polskość, przetrwa polska mowa, polski etos żołnierski, polskie tradycje. Tymczasem prywatna polska szkoła Nowa Polska tuła się po Paryżu, wynajmując na godziny budynek szkolny od szkół francuskich. Nowa Polska pragnie wynająć ten budynek domu kombatanta, oczywiście płacąc za wynajęcie i przy okazji organizując imprezy polskie i oddając część powierzchni innym polskim stowarzyszeniom. No ale jakoś do tej pory jej głos nie jest brany pod uwagę.
Powiedział Piotr Witt z Paryża. To bardzo serdecznie dziękuję.
Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.
Do usłyszenia. Minuta po godzinie 8:00.